Dzisiejsze pierwsze czytanie wzywa nas do tego, żebyśmy byli świętymi, tak jak święty jest Bóg. Ale najczęściej, kiedy myślimy o świętości, to rozumiemy ją w takim sensie moralnym. Być świętym to przestrzegać przykazań, żyć dobrze, czynić dobre rzeczy, dobre czyny, nie popełniać grzechów. I to jest oczywiście absolutnie jasne, że świętość to jest życie na wzór Chrystusa. Życie tak, jak On żył, naśladowanie Jego maksymalnie doskonałe. Ale równocześnie wiemy, że jesteśmy słabi, że popełniamy błędy, że grzeszymy, że nie potrafimy naśladować Boga doskonale, całkowicie, w pełni. Nie potrafimy żyć tak, jak żyje Chrystus. I Bóg też to o nas wie. Wie, że tacy właśnie jesteśmy, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni. Dlatego warto popatrzeć na tą rzeczywistość świętości z perspektywy Starego Testamentu. Tak jak Stary Testament rozumiał to wezwanie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. To hebrajskie słowo kadosz, które tłumaczymy jako świętość, nie znaczy dosłownie moralny, dobry, doskonały, bezgrzeszny. To słowo kadosz znaczy oddzielony, inny, wyłączony. W tym sensie, że święte jest to, co jest oddzielone od tego, co zwyczajne, od tego, co codzienne, co w jakiś sposób naturalne. Święte to jest to, co przebywa, czy ma relację ze świętym Bogiem. Bo tylko Bóg jest święty. On jest święty ze własnej swej natury. On ma świętość, jest święty. A wszystko inne, wszystko co stworzone może w jakiś sposób uczestniczyć w świętości Boga. Może być święte przez posiadanie jakiejś relacji ze świętym Bogiem, przez wejście w kontakt ze świętym Bogiem. Ale ten kontakt zawsze się nawiązywał w Starym Testamencie przez jakąś formę oddzielenia, wyłączenia z tego co zwyczajne. I tak na przykład tydzień ma 6 dni zwykłych, ale 7 dzień był wyłączony. Czy dla Żydów to dokładnie była sobota, był szabat. Z naszej perspektywy chrześcijańskiej tym dniem jest niedziela. Jeden dzień wyjątkowy, oddzielony od pozostałych zwykłych codziennych. Dzień, który należy do Pana. Dzień uświęcania. Była święta przestrzeń, którą w perspektywie takiej globalnej było jedno święte miasto, Jerozolima. A w tym świętym mieście było jedno szczególne miejsce, jakim była świątynia. A w świątyni było miejsce takie najbardziej święte, najbardziej oddzielone, wyłączone. To było miejsce święte świętych, miejsce najświętsze. Bo to było miejsce oddzielone od zwyczajności, od tego, co zwyczajne i przeznaczone, wyłączone dla Pana Boga. I świętym się stawało niejako przez taki kontakt, przez, jeśli można użyć takiej metafory, przez zarażanie się świętością. Świętości wystarczyło się dotknąć i stawało się świętym. O ile byłem do tej świętości powołany, o ile byłem wyłączony do tego, żeby stać się świętym, znaczy żeby wejść w kontakt ze świętością. W Starym Testamencie nie wszyscy byli wyłączeni z tej zwyczajności do kontaktu ze świętością. Były szczególne osoby, to byli kapłani, którzy mieli możliwość dotykania świętych przedmiotów, wchodzenia do świętej przestrzeni, obcowania ze świętym Bogiem w sposób bardziej szczególny niż inni. Ale to, co jest istotne, to, co my możemy dzisiaj dla nas wziąć, to dostrzeżenie, że my naprawdę się uświęcamy, jak przebywamy w świętych miejscach. I że są takie święte miejsca. Są takie miejsca, które noszą szczególną obecność Pana Boga. I choć jest prawdą, że Bóg wszędzie jest obecny i zawsze, to jednak są miejsca, w których On jest obecny bardziej. Dlaczego tak jest? Bo tak chce. Bo chce, żeby Jego święta obecność była w szczególny sposób dostrzegalna, w szczególny sposób obecna w tych miejscach, które są wyłączone dla Niego, które są dla Niego przeznaczone. Dlatego ma sens pielgrzymowanie do sanktuariów, do świętych miejsc, w których Bóg w szczególny sposób działa, bo chcę tak działać. Ma sens przyprowadzenie małych dzieci, które jeszcze może nic nie rozumieją, które nie umieją się modlić, do kościoła, do świętej przestrzeni, bo są uświęcane tą świętą obecnością. Ma sens trwanie przed Najświętszym Sakramentem, bycie w kościele na modlitwie, stworzenie w swoim własnym domu takiej małej przestrzeni świętości, małej kapliczki, jakiegoś wyłączenia jednego kąta domu, w którym będziemy się modlić, bo stwarzam przestrzeń świętości, w której Bóg jest obecny bardziej, bo to jest miejsce wyłączone dla Niego. I nie mają racji ci, którzy mówią, że to nie ma znaczenia, gdzie się modlę, nie muszę przychodzić do kościoła, mogę pójść w góry, na łąkę, do parku, nad rzekę, tam mam świetną atmosferę modlitwy, skupienia, kontempluję piękno przyrody. Jasne, można się tam modlić, ale jednak to nie jest takie samo miejsce, jak to, które jest wyłączone specjalnie dla Boga, które jest świętym miejscem. Sam Bóg mówi, że istnieje olbrzymia różnica w przebywaniu w świętym miejscu, które mnie uświęca, jakim jest Kościół, a przebywaniu w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie też się mogę modlić, ale to nie to samo. Pomyślmy dzisiaj właśnie o tym, na ile przebywam w świętej przestrzeni i w świętym czasie. Na ile to jest dla mnie ważne. Na ile myślę o tej perspektywie bycia blisko świętego. Jaki chcę mieć kontakt ze świętym Bogiem. Jak bardzo mi zależy na tym, żeby wchodzić w ten kontakt z Nim. Druga myśl, jaka mi towarzyszy, dotyczy drugiego czytania, które jest chyba jednym z najpiękniejszych czytań Nowego Testamentu. Przynajmniej te słowa dla mnie są niesamowicie urzekające i takie budujące, jakie wypowiada święty Paweł dzisiaj. Jesteście świątynią Boga i mieszka w tobie Duch Święty. To jest coś absolutnie cudownego. Przez chrzest stałem się świątynią Boga i Bóg naprawdę we mnie mieszka. To mi pokazuje, że owszem, jest ten święty czas, jakim są święta, jakim jest niedziela, jakim jest godzina Eucharystii. Są święte przestrzenie, jakim jest Kościół, jakim jest kaplica, miejsce modlitwy czy sanktuarium. Ale ostatecznie Panu Bogu chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi mu o to, żeby stać się naszą codziennością. Czy Bóg chce uświęcać moją codzienność? On nie chce być Bogiem od święta, tylko chce być Bogiem codzienności. Chce być Bogiem, który jest ze mną 24 godziny na dobę, który jest ze mną cały czas. Ja potrzebuję wchodzenia w święte przestrzenie, w święty czas, właśnie po to, żeby się zarażać tą świętością, to znaczy po to, żeby pozwalać Bogu zamieszkać w tej świątyni, jaką ja jestem, przez słuchanie słowa, przez przyjmowanie komunii, przez modlitwę, przez pomoc ubogim i spotkanie się z Nim w drugim człowieku. Ja w tych wszystkich przestrzeniach zapraszam świętego Boga do świątyni, jaką jestem ja sam, po to, żeby dalej tę świętość, świętą obecność Boga pielęgnować. Wtedy, kiedy jestem w relacjach, wtedy, kiedy idę do pracy, wtedy, kiedy jestem w szkole, wtedy, kiedy jestem na rozrywce, wtedy, kiedy odpoczywam, wtedy, kiedy buduję relacje, związek małżeński, kiedy buduję relacje z dziećmi. Cały czas. Bóg chce po prostu z nami być. Chce z nami zjeść śniadanie, chce z nami pójść do pracy, chce z nami pograć w piłkę, oglądać mecz, chce z nami zrobić pranie, chce z nami odpocząć, chce z nami pojechać na wakacje. Chce być po prostu naszą codziennością. I to, co mówi cudownie święty Paweł, to nie jest jakieś życzenie, to nie jest jakaś obietnica na przyszłość. Mówi, jesteś świątynią Ducha. Jesteś świątynią Boga, w której Bóg mieszka. To jest prawda o tobie. Ta niedziela jest właśnie po to, żebyśmy sobie uświadomili, że Bóg naprawdę jest z nami, że Bóg jest obecny w naszym życiu, jest naszą codziennością, że nie muszę się martwić, nie muszę się o nic troszczyć, nie muszę martwić się o następny dzień, nie muszę przeżywać tego, że jutro trzeba iść do pracy. Bóg jest moją codziennością. Nie pójdę do niej sam. Pójdę razem z Nim. On mieszka we mnie. I ostatnia, trzecia myśl, jaką chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, dotyczy pogrzebu świętej pamięci Helenki Kmieć, świeckiej misjonarki, która nie tak dawno została zamordowana w Boliwii. W dniu dzisiejszym, w którym odbył się jej pogrzeb, nie sposób nie czytać tej Ewangelii Mateuszowej w odniesieniu do tego wydarzenia. W ogóle cała liturgia słowa niesamowicie tłumaczy to, co się tam wydarzyło. A może nawet więcej, nie tyle tłumaczy, co się tam wydarzyło, ale tłumaczy, w jaki sposób my dzisiaj powinniśmy rozumieć to wydarzenie, jak dzisiaj powinniśmy na nie patrzeć i co powinno urodzić się w naszym sercu w kontekście tego pogrzebu. Kościół przygotował niesamowite czytania. Nikt by ich nie dobrał sam w taki sposób. Właśnie mądrość Kościoła. To pierwsze czytanie, które wzywa do bycia świętym. Tak jak dzisiaj patrzymy na to wydarzenie i pytamy się właśnie o naszą świętość. O naszą gotowość dawania świadectwa o Panu Bogu, naszą gotowość przeżywania życia na co dzień z Bogiem, naszą gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Do bycia świątynią Ducha Świętego, znaczy przeżywania swojego życia radośnie, przeżywania swojego życia z pasją, ze świadomością tego, że Bóg tutaj właśnie mieszka w naszym życiu. To jest niesamowite, jak dzisiaj pokazuje się wszystkie te zdjęcia, różne nagrania, wideo z życia świętej pamięci Helenki. I ona zawsze jest pokazywana jako osoba niesamowicie radosna, uśmiechnięta, żyjąca z pasją, realizująca swoje marzenia, przeżywająca życie w obecności Pana Boga, w gotowości służenia Jemu i drugiemu człowiekowi. Stała się niesamowitym przykładem dla wszystkich, też w sensie szczególnie dla młodych, do tego, żeby przeżywać swoje życie właśnie tak radośnie, ambitnie, nietuzinkowo, niebanalnie, że chociaż jej życie zakończyło się z tej ludzkiej perspektywy tragicznie, w tak młodym wieku, można powiedzieć na samym początku życia, to równocześnie wszyscy podkreślają, że jej życie zostało spełnione, że ona przeżyła to życie intensywnie, nie tracąc ani dnia. Ale to, co najważniejsze dla nas dzisiaj, to przesłanie Ewangelii. To jest to pytanie, co dzisiaj my czujemy, co dzisiaj przeżywamy w stosunku do tych, którzy ją skrzywdzili, w stosunku do tych, którzy odebrali jej życie. Co się rodzi w naszym sercu wobec prześladowców, wobec tych, którzy krzywdzą, wobec nieprzyjaciół? Bo to jest dzisiaj centralne pytanie Ewangelii. Czy myślimy w kategorii oko za oko, ząb za ząb? Czy chcielibyśmy im odpłacić tym samym? Czy chcielibyśmy im odebrać życie? Czy chcielibyśmy, żeby cierpieli? Czy w naszych sercach jest dzisiaj nienawiść wobec tych konkretnych ludzi, ale też wobec wszystkich tych, którzy nas krzywdzą, którzy nam w jakiś sposób, może nie tak dosłownie, ale odbierają nam życie, odbierają nam nadzieję, odbierają nam marzenia, odbierają nam radość, pokój serca, wyrządzają nam jakiś ból. Czy jest w nas to, o czym mówi Jezus? Czy jest w nas modlitwa za tych, którzy nas prześladują? Czy jest w nas miłość wobec tych, którzy nas krzywdzą? Czy jestem gotowy nadstawić drugi policzek? Czy jestem gotowy odstąpić i płaszcz temu, kto wziął mi szatę? Czy jestem gotowy pójść 2000 kroków z tym, który kazał mi pójść 1000? Dla mnie osobiście ta Ewangelia jest dzisiaj pytaniem o to, na ile ja rozumiem Ewangelię i na ile ja nią żyję. Ja nie miałem nigdy okazji zmierzyć się z kimś, kto naprawdę by mnie skrzywdził w jakiś taki straszny sposób. Mnie albo kogoś z moich najbliższych. Dzięki Bogu nie musiałem nigdy stanąć wobec kogoś, kogo mógłbym nazwać z takim szczerym sercem nieprzyjacielem. To zawsze były jakieś głupoty, proste sprawy. Ale dzisiaj ta Ewangelia mnie pyta, co byłoby w Twoim sercu? Co byłoby w Twoim sercu? Miłość czy nienawiść? Co będzie, jak kiedyś staniesz wobec kogoś, kto naprawdę Cię skrzywdzi? Miłość czy nienawiść? I co jest w Twoim sercu wobec tych, którzy Cię krzywdzą, chociaż delikatnie, chociaż tak troszkę? Czy wobec nich umiesz okazać miłość, przebaczenie? Umiesz ofiarować im dobro? Umiesz się za nich pomodlić?